Dobry wieczór Państwu. Krzysztof Polasik przy mikrofonie, za konsoletą Jarosław Pachczyński. Zapraszamy na pół godziny z wojskiem.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dziś w programie o świadectwie historii, które można nie tylko zobaczyć.
Pozwalamy dotknąć historii, dotknąć eksponatów, które z racji przechowywania, także bezpieczeństwa, są normalnie w gablotach zamknięte.
Ważna inicjatywa w poznańskich muzeach. Czy polskie F-16 wymagają remontu?
W zasadzie po 15 latach eksploatacji one stopniowo powinny trafiać do modernizacji.
Gość magazynu powie, co należy poprawić w polskich F-ach. Zaczynamy oczywiście od bieżących wydarzeń. Serwis wojskowy przedstawi Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Sztab Generalny Wojska Polskiego zapowiada, że od poniedziałku 12 lutego do końca maja pojazdy wojskowe będą przemieszczały się po autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych niemal w całym kraju. Wzmożony ruch pojazdów wojskowych związany jest z ćwiczeniami, m.in. Dragon 24. Sztab Generalny zwraca się do kierowców z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i jednocześnie przeprasza za utrudnienia. Wojskowi apelują też o ochronę danych i niepublikowanie informacji oraz zdjęć przedstawiających ruchy wojsk i ich lokalizacje, daty i godziny przejazdów poszczególnych kolumn czy informacji dotyczących startów i lądowań statków powietrznych. Okręt niemieckiej marynarki wyruszył w stronę Morza Czerwonego. Zadaniem załogi HESI jest obrona statków handlowych przed jemeńskimi bojownikami Huti, którzy od kilku tygodni atakują flotę handlową w tym regionie. O wyjątkowej dla Niemiec misji militarnej Adam Górczewski.
Nasz najwyższy standard, tak o okręcie mówią zgodnie przedstawiciele niemieckich sił zbrojnych i eksperci. Jednostka ma uzbrojenie i inne wyposażenie pozwalające na obronę obszaru wielkości Morza Północnego. Teraz jednak to morze opuści i popłynie w niebezpieczne okolice Jemenu. Na pokładzie jest 240 osób, w tym obsługa dwóch śmigłowców do namierzania łodzi podwodnych. Radary pozwalają kontrolować teren o promieniu do 400 km. Rakiety obrony przeciwlotniczej mogą atakować na odległość 160 km. Bojownicy Huti, wspierani przez Iran, od grudnia atakują rakietami i dronami statki handlowe na Morzu Czerwonym, tłumacząc to chęcią wsparcia palestyńskiego Hamasu, walczącego z wojskami izraelskimi w Strefie Gazy. W tej sytuacji Unia Europejska zdecydowała o militarnym wsparciu handlu międzynarodowego. Nie ma u nas jednostki lepiej przygotowanej, załogi lepiej wyszkolonej i lepiej uzbrojonej. Jesteśmy gotowi do najniebezpieczniejszej akcji od dekad, zadeklarował dowódca niemieckiej marynarki przed wypłynięciem HESI z portu Wilhelmshaven. Adam Górczewski, Polskie Radio.
Rosja coraz szybciej się zbroi, Zachód musi odpowiedzieć i również rozwijać zdolności wojskowe. To opinia szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewiery. Uczestniczył on wczoraj w kwaterze głównej NATO w spotkaniu dowódców odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa. Beata Płomecka.
Zachód zaczął już rozkręcać produkcję zbrojeniową, ale zdaniem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego to za mało.
Zdolności produkcyjne Federacji Rosyjskiej w najbliższym czasie będą rosły i nadchodzące 3 lata to jest czas, w którym kraje Zachodu muszą rozwinąć swoje zdolności produkcyjne, tak by móc przeciwdziałać ewentualnemu ryzyku, by w wiarygodny sposób zbudować odstraszanie.
W Polsce, jak mówił Jacek Siewiera, kluczowe jest rozwijanie produkcji amunicji artyleryjskiej i czołgowej, ale także realizacja innych przedsięwzięć, które służą modernizacji polskiej armii, tak jak produkcja czołgów K2.
Już w okresie poprzedniego roku otrzymywaliśmy jasne sygnały, że Sojusz tego typu inwestycje postrzega jako pozytywne.
Według szefa BBN mogą one okazać się istotne dla bezpieczeństwa Polski i regionu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
I na koniec naszego serwisu kartka z kalendarza. 73 lata temu w mokotowskim więzieniu w Warszawie dokonano egzekucji na majorze Zygmuncie Szędzielarzu Łupaszce, dowódcy 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk powiedział, że w 1946 roku żołnierze Łupaszki przeprowadzili skutecznie akcje bojowe rozbicia placówek UB na Pomorzu.
Zarekwirowanymi samochodami ciężarowymi, udając grupy operacyjne UB, milicji i wojska, rozbijali kolejne powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego, likwidując funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, w tym Sowietów. Trudno byłoby znaleźć wśród działań powojennego podziemia akcję, którą przeprowadzono z takim rozmachem, doprowadzając przez pewien czas wręcz do paraliżu funkcjonowania państwa komunistycznego na obszarach, gdzie żołnierze majora Łupaszki operowali.
Komunistyczny sąd skazał majora Szędzielarza na karę śmierci. Wyrok został wykonany 8 lutego 1951 roku. W 2013 roku Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w czasie prac prowadzonych w kwaterze EU na Powązkach odnalazło szczątki majora Szędzielarza. Pogrzeb państwowy dowódcy Brygady Wileńskiej AK odbył się w 2016 roku na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim. W naszym serwisie to wszystko, ale nie koniec magazynu wojskowego. Za chwilę głos ponownie będzie miał Krzysztof Polasik.
Magazyn wojskowy. Magazyn wojskowy.
Niewidomi mogą przekonać się, jak kiedyś wyglądał Fort Winiary. Przed Poznańskim Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli odsunięto makietę pokazującą historyczne obiekty fortyfikacyjne. To kolejna inicjatywa związana z twierdzą Poznań, o której miłośnicy fortyfikacji przypominają już od wielu lat. Na miejsce wybrał się Jacek Butlewski.
Fortyfikacje poznańskie są absolutnie unikatowe z kilku względów.
Wojciech Mania z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
Podążając szlakiem fortyfikacji można poznać historię miasta od średniowiecza do w zasadzie współczesności, a przynajmniej okresu zimnej wojny, ale jest oczywiście też to niezwykłe dziedzictwo, jakim jest XIX-wieczna pruska twierdza, która jest zachowana w dość dobrym, trzeba powiedzieć, stanie. Tych fortów i zabytków jest mnóstwo. Jedne oczywiście są trochę lepiej zachowane, inne gorzej, natomiast ona tutaj jest. Jest jedną z największych twierdz XIX-wiecznej Europy.
Twierdza Poznań to wiele fortów, to także schrony, ale chyba jej sercem jest Cytadela. Dziś to Lubiany Park, kiedyś dawny Fort Winiary, ogromna budowla, której szczątki, której fragmenty zostały do dzisiaj, ale tylko fragmenty. To jak wyglądała w całości dawna twierdza, dawny Fort Winiary, można zobaczyć dzięki makiecie przed Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli właśnie.
Kolejne ważne miejsce w Poznaniu.
Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki.
Które otwiera się dla osób w tym wypadku z dysfunkcją wzroku. Mamy Katedrę Poznańską, Stary Rynek w Poznaniu, Plac Mickiewicza przy Krzyżach. Jest kilka takich miejsc, które opowiadają historię tego miasta. Chcemy, żeby również historia opowiadana przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości była jak najbardziej dostępna dla osób z dysfunkcjami ruchu, słuchu, wzroku. Jeden z ważnych etapów wsparty pieniędzmi Ministerstwa Kultury i Samorządu Województwa Wielkopolskiego pozwala skorzystać, nauczyć się tej historii każdemu bez rozróżniania, z jakimi kłopotami, z jakimi obiektywnymi trudnościami przychodzi do naszych obiektów, do naszego muzeum. Przychodzi do Muzeum Uzbrojenia, które no, ma gigantyczną kolekcję, na przykład broń w gablotach, broń niedostępna. Mamy mnóstwo replik zrobionych właśnie dla osób, które mogą dotknąć tego, co normalnie leży w gablocie. To jest również takie otwarcie się, nie tylko żeby zorientować się przez tyflografię w przestrzeni, do której przyszedłem, zorientować się, ile jest sal i jak są są rozłożone. Dla osoby, która nie widzi, pozwalamy dotknąć historii, dotknąć eksponatów, które no, z racji przechowywania, także bezpieczeństwa są normalnie w gablotach zamknięte.
Jaka jest ta makieta? Co może nie zobaczy osoba niewidoma, ale czego się dowie? Co wyczuje?
Makieta pokazuje Fort Winiary, bardzo, bardzo, no, jak gdyby serce twierdzy Poznań, miejsce, którego dzisiaj fizycznie już nie ma. Pokazuje skalę, ogrom tego, 3000 metrów fosy, mniej więcej okalało Fort Winiary, zbudowany przez Prusaków, armaty wymierzone w ówczesnego ich wroga, 60 kilometrów stąd granica z Rosją, ale także potencjalnego wroga Polaka, który w każdej chwili mógł chwycić za broń. Mieliśmy te powstania narodowe, mieliśmy powstanie wielkopolskie, również i z takim przeznaczeniem była twierdza Poznań budowana. Dzisiaj Cytadela jako miejsce spacerów opowiada historię głównie kojarzoną z lutym 45 rokiem, walk o Poznań, wypędzenie stąd Niemców po krwawych, przy bardzo dużej liczbie ofiar Niemców na zawsze z tego miejsca. Opowiada historię pruskiej twierdzy Poznań, jakie funkcje pełniła, pozwala się zorientować w terenie kojarzonym dzisiaj słusznie z parkiem, z miejscem rekreacji. Muzeum Uzbrojenia jednak opowiada o tym aspekcie militarnym i fortyfikacje już nieistniejące w dużej mierze są na dotyk ręki w brajlu opisane, pozwalają się w malutkiej przestrzeni poruszać po tym terenie, nie robiąc nawet jednego kroku.
Cóż, ja myślę, że takie otwieranie muzeów dla osób z niepełnosprawnościami to ważna inicjatywa. Niewidomi czy niedowidzący mają bardzo wyostrzone inne zmysły, jak dotyk czy słuch. Wiem też z pewnych źródeł, że trochę takich osób słucha naszego radia. Wszystkie serdecznie pozdrawiam. You walk alone.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Jeszcze w tym roku zostanie podpisana umowa na modernizację polskich F-16, czyli tak zwane Midlife Update. Mówił o tym w telewizyjnym wywiadzie szef Agencji Uzbrojenia. Co oznacza taka zapowiedź? O to zapytam doświadczonego pilota, wykładowcę warszawskiego Kolegium Civitas, majora rezerwy Michała Fischera. Dobry wieczór, panie majorze.
Dobry wieczór.
Widziałem w internecie listę samolotów, którymi miał pan okazję latać i ona jest naprawdę imponująca, ale o ile jest aktualna, chyba brakuje tam tego jednego myśliwca. Żałuje pan, że nie zdążył zasiąść za sterami F-16?
No zdecydowanie żałuję. Ja niestety miałem tylko, akurat się urodziłem w takich czasach, że miałem okazję latać tylko samolotami albo produkcji polskiej, ale opracowanymi w ZSRR, albo produkcji radzieckiej. Natomiast no, bardzo się oczywiście lotnictwem interesuję. Mam mnóstwo kolegów latających na F-16, głównie w kraju, ale też i w innych państwach. No tak, chciałbym kiedyś z nim polatać, no ale ten pociąg już dla mnie odjechał.
Przeliczyłem i od dostaw tych pierwszych myśliwców minęło 18 lat, czyli te F-y są w zasadzie już pełnoletnie. To dużo jak na samolot?
Jeżeli chodzi o samolot, który nie był w tym czasie w ogóle modernizowany, to dość dużo. W zasadzie po 15 latach eksploatacji one stopniowo powinny trafiać do modernizacji. No wiadomo, że nie odsyła się wszystkich 48 na raz, tylko one kolejno trafiają do zakładów, gdzie ten remont połączony z modernizacją trwa czasami pół roku, czasami nawet dłużej. Wracają do jednostki i wtedy idą inne egzemplarze, także ten taki proces jest i tak zakrojony na kilka lat, co najmniej 3, i on powinien się zacząć w momencie, kiedy te samoloty miały 15 lat, a w tym celu należało pomyśleć o odpowiednim przetargu na tę modernizację, opracowaniu jej założeń i tak dalej, po 13 mniej więcej latach eksploatacji. Natomiast no, poprzednie władze jakoś nie pomyślały o tym, natomiast obecnie jest to troszeczkę spóźnione, no ale tym bardziej konieczne.
Właśnie, z czego wynika potrzeba modernizacji F-16? Czy to są jakieś konkretne parametry, które należy poprawić?
Wie pan, to przede wszystkim trzeba zwiększyć ich przeżywalność na polu walki. Dlatego, że w Ukrainie okazało się, że rosyjski system obrony powietrznej, przeciwlotniczy, no jest niesamowicie skuteczny. Zresztą podobnie jak i zachodni. Okazuje się, że jest takie w tym momencie zachwianie równowagi między współczesnymi systemami przeciwlotniczymi, a tradycyjnymi samolotami bojowymi. Dlatego te samoloty trzeba będzie wyposażyć w coś, co pozwoli im przetrwać na tym polu walki, czyli jakiś niezwykle skuteczny system zakłóceń aktywnych, wyposażyć je w pociski przeciwradiolokacyjne oraz systemy wskazywania celów dla nich, tak żeby móc wywalczać przewagę w powietrzu, czyli torować sobie drogę przez te systemy przeciwlotnicze. I tutaj nie ma co się oglądać na to, że w ramach NATO taką specjalizację miały Niemcy, dlatego że no, Niemcy niestety, ale bardzo zaniedbały ten obszar swoich kompetencji i nie bardzo można w tym momencie na nich liczyć. Tam nikt nie bardzo chciał wydawać na zbrojenia. W ogóle Niemcy się tak rozbroiły, że gdyby polska armia w tej chwili napadła na Niemcy, to by je opanowała bez większych problemów. Mieliby Niemcy swoją kampanię wrześniową dosłownie. A szkoda, dlatego że to jest nasz podstawowy, najważniejszy sojusznik. On powinien być silnie uzbrojony, powinien być dysponować potężnymi siłami zbrojnymi, które wraz z naszymi będą stanowiły ten filar odstraszania ewentualnej agresji rosyjskiej. Dlatego właśnie muszą te nasze F-16 dostać taką możliwość przełamywania obrony powietrznej. No i trzeba będzie też poprawić ich zwidzenie, czyli wyposażyć je w jakiś nowocześniejszy radar, który będzie miał antenę z aktywnym fazowaniem, z aktywnym AS, takiego typu AESA, czyli Active Electronic Scan Antenna, aktywnym skanowaniem elektronicznym.
Czyli przede wszystkim mówimy o komputerach, to one się przedawniają, konkretne systemy, a nie do końca takie typowo techniczne kwestie, jak na przykład silniki.
Nie, no to trzeba dokonać oczywiście przeglądu. Silniki być może będą musiały zostać wymienione na nowe, ale tego samego typu, bo one
jeżeli chodzi o takie własności swoje lotne, to one są bardzo dobre, one nie wymagają poprawy, ich osiągi i tak dalej. Powiem więcej, no, tendencja w tej chwili jest taka, że następca F-16, czyli F-35, gorsze własności manewrowe, mniejsze wznoszenie, mniejszą prędkość maksymalną, zbliżony zasięg. Także takie podstawowe osiągi są nawet, doszliśmy do pewnej ściany i one są większe, nie są potrzebne. Natomiast to, co decyduje, no to są wszystkie sensory, uzbrojenie i tak dalej, które ten samolot przenosi, systemy zakłóceń aktywnych i tak dalej.
Jak długo po takiej modernizacji samoloty F-16 będą mogły jeszcze służyć polskim pilotom?
No, po zakończeniu tej modernizacji, załóżmy, że będzie jeszcze też remont płatowca taki połączony z zerowaniem resursu, no to powinny posłużyć kolejne jeszcze 15 lat w naszym lotnictwie, jeśli nawet nie dłużej.
Pytam, bo za chwilę praktycznie w sąsiedzkim województwie, ale w poznańskim skrzydle, czyli w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, będą samoloty piątej generacji, wspomniane F-35. Czy te stare i nowe F-y mają wspólną przyszłość? A może wręcz chodzi o współpracę tych samolotów?
Nie, no, one mają zastąpić samoloty Su-22, mają zastąpić samoloty MiG-29 docelowo, ale generalnie rzecz biorąc, być może w jakiejś tam kolejnej transzy zastąpią też i F-16. Jak kupimy na przykład kolejne 30-40 samolotów tego typu, być może za 10 lat na przykład, nie? I może nie tyle nawet zastąpią, co zwiększą siłę bojową naszego lotnictwa, dlatego że no, niestety powinniśmy posiadać minimum setkę nowoczesnych samolotów bojowych i minimum 200 pilotów wyszkolonych na te samoloty, no bo jak pokazują te doświadczenia wojny w Ukrainie, niestety intensywność użycia lotnictwa, jeżeli zdołamy wywalczyć przewagę w powietrzu, będzie bardzo duża. Na takie państwa jak Irak, Libia i tak dalej wystarczyło kilka uderzeń lotniczych po to, żeby sparaliżować ich wojska lądowe. O tyle rosyjskie wojska lądowe można bombardować w nieskończoność nawet celnymi kierowanymi bombami, które będą zabijały kolejnych żołnierzy, niszczyły kolejny sprzęt, a oni będą przysłali kolejnych żołnierzy i kolejny sprzęt i tak to będzie trwała taka mielonka w nieskończoność. No, także przy tym jak będziemy jakieś tam straty ponosić, a będziemy, no to będzie po prostu wyścig, komu się, co się szybciej skończy. Czy im ludzie i czołgi, czy nam samoloty, no bo to, o to będzie właśnie się toczyła ta wojna.
W takim razie tym bardziej czekamy na oficjalne komunikaty o podpisaniu umowy na modernizację F-16, czekamy na komunikaty o przyjęciu F-35 do bazy w Łasku. Państwa i moim gościem był pilot, wykładowca, major rezerwy Michał Fischer. Dziękuję za rozmowę. Dobrej nocy, panie majorze.
Dobranoc.
A ponieważ wcześniej mieliśmy motyw muzyczny, dokładnie z filmu Władca Pierścienia, pozostajemy przy muzyce znanej z filmów, choć zupełnie zmieniamy tempo.
Hideaway.
Wojskowa ciekawostka o tym, jak ważna jest wojna informacyjna i wiedza o pogodzie. Podczas II wojny światowej brytyjskie radio BBC nadawało do okupowanej przez Niemców Europy. Każdy serwis zaczynał się od transmisji na żywo, z bicia dzwonu ze słynnego Big Bena. Sprytni niemieccy fizycy szybko opracowali, w jaki sposób oceniać warunki pogodowe na podstawie tego dźwięku i przekazywali te cenne informacje do sił powietrznych, czyli Luftwaffe. Kiedy Brytyjczycy się o tym dowiedzieli, zastąpili relacje na żywo nagraniami słownego zegara. Czas się pożegnać, dziękujemy za dziś, kłaniają się Krzysztof Polasik i realizujący audycję Jarosław Pachczyński. Dobrej nocy.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.